Psalm 37. Nie oburzaj się z powodu złoczyńców, ani nie zazdrość czyniącym nieprawość. Jak trawa bowiem prędko zostaną podcięci i zwiędną jak świeża zieleń. Nie wiem, ile razy słyszeliście takie określenie, albo czytaliście gdzieś, albo oglądaliście, bo to jest dosyć często spotykane. Takie określenie, jego życie wisiało na włosku. I to jest najczęściej wtedy, kiedy ktoś naprawdę ciężko zachorował, albo miał wypadek, albo dzieje się jakaś niespodziewana tragedia. I wtedy się mówi, jego życie wisiało na włosku. I ludzie sobie nie zdają sprawy, i my też bardzo często sobie nie zdajemy sprawy również, że życie każdego człowieka w każdej chwili wisi na włosku. To jest taki włosek Bożej łaski, że to jeszcze człowiek może przeżyć następnego dnia, że jeszcze może się obudzić. Dla ludzi, którzy są niewierzący, którzy są nieodrodzeni, ten włosek jest, to jest być albo nie być w sensie wieczności. Dla ludzi, którzy są odrodzeni, ten włosek też jest ważny. Trochę inaczej, ale jest. I rzeczywiście zapominamy o tym, bo człowiek, gdyby chciał myśleć non-stop o tym, że za chwilę mogę umrzeć, no to pewnie miałby problemy jakieś zdrowotne i takie z równowagą psychiczną. Ale dobrze jest mieć taką świadomość, mając również poczucie bezpieczeństwa, bo jeśli jestem człowiekiem odrodzonym, jeśli wierzę w sensie ciągłym, jeśli umiem pokutować i mam wrażliwe serce, to ja żyję. To ja żyję. Problem jest tylko taki, czy jak ja żyję. I właściwie można powiedzieć tak. Dla osób niewierzących albo trwających w zatwardziałości serca jest problem, czy ja żyję, a dla tych, którzy są żywi w sensie duchowym, jest problem, jak ja żyję. I dlatego człowiek i jego życie jest porównany do trawy. Jak trawa bowiem prędko zostaną podcięci i zwiędną jak świeża zieleń. I w Nowym Testamencie również mamy takie stwierdzenie, że człowiek jest jak para, jak trawa, że to wszystko więdnie, że za chwilę tego nie będzie. I dlatego tutaj są w tym psalmie właściwie dwa wątki. Jeden wątek to są ludzie niewierzący i nasz stosunek do nich. I zaraz się zaczyna właśnie w pierwszym wersecie. Nie oburzaj się z powodu złoczyńców. Ani też nie zazdrość ludziom nieprawym. Natomiast drugi wątek jest wątkiem skierowanym do ludzi, którzy kochają Boga, mają w sercu Jego Słowo, pragną go. I tutaj od trzeciego wersetu czytamy tak. Ufaj Panu i czyń dobrze. Będziesz mieszkał na ziemi i na pewno będziesz nakarmiony. Od razu na wejściu w tym trzecim wersecie są dwie rzeczy, dwa czynniki. Ufaj Panu i czyń dobrze. Czyli jeżeli ufasz Panu, ale nie czynisz dobrze, to nie jest tak, jak trzeba. Jeżeli czynisz dobrze, ale nie ufasz Panu, to też nie jest tak, jak trzeba. Też to Bogu się nie podoba. Werset czwarty mówi, rozkoszuj się Panem, a On spełni pragnienie Twego serca. Czasami jak się rozmawia nawet z wierzącymi ludźmi, to i mówi się takie rzeczy na przykład, nie? Że nie wiem, no, chcę wejść w Bożą obecność, chcę się rozkoszować Panem właśnie, nie? To nie bardzo wiedzą, o czym się mówi, tak? A tymczasem Bogu zależy na relacji osobistej i na tym, żeby się rozkoszować Jego obecnością. Żeby być głębiej, żeby być bliżej. I to nie są jakieś ekstatyczne stany. Absolutnie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że duch człowieka, jeżeli jest ożywiony, jeżeli Duch Święty poświadcza naszemu duchowi, tak jak jest napisane, że jesteśmy dziećmi Bożymi, to my w duchu i w prawdzie szukamy. W duchu i w prawdzie szukamy, chcemy mieć taką relację, taką społeczność z Bogiem. Kiedyś było tak, że Boża obecność była albo zstępowała, albo Bóg mówi, ja zamieszkam w świątyni. I tam, gdzie były cheruby, to znad cherubów, tam, gdzie była skrzynia czy Arka Przymierza, tam Bóg powiedział, tam będę mieszkał, stamtąd będę przemawiał. I ludzie do świątyni wchodzili, żeby przebywać w Bożej obecności, bo ta obecność chwała Pana w tej świątyni wtedy jeszcze była. I był taki moment, kiedy ona odeszła. W Ezechielu czytamy o tym, że chwała Pana stanęła przy wschodniej bramie, to jest chyba 11 rozdział Ezechiela, i Bóg pokazał mu, że chwała Pana odchodzi ze świątyni. I chwała Pana była wtedy tam i człowiek, żeby wejść tam, do tej przed Pana, to on musiał się oczyścić, żeby on mógł być w Bożej obecności. I przyszedł Mesjasz, przyszedł Syn Boży, Bóg wcielony. I jak rozmawiał z Samarytanką, to powiedział coś takiego, że to nie na tej górze i nie w tej świątyni, ale prawdziwi wyznawcy, czciciele będą oddawali Bogu cześć w duchu i w prawdzie. Czyli to już nie będzie kwestia świątyni, budynku. To nie będzie kwestia właśnie tego, co Paweł potem tłumaczył poganom, że Bóg nie mieszka w świątyniach ręką ludzką zbudowanych, ani nie służy mu się rękami ludzkimi, jakby czegoś potrzebował. On jest Bogiem, który jest wszędzie, jest wszechmocny i on chce obecności człowieka przed nim i on chce być obecny w życiu człowieka. Czyli chce, żebyśmy tej jego obecności zażywali. No i teraz, jeżeli chcemy przed tą obecność jego wejść, no to też to nie jest tak, że wchodzimy, że tak powiem, jak to się mówi, tam z butami brudnymi i ogólnie kompletnie nieprzygotowani, nieczyści. To by oznaczało, że my Pana Boga zaczynamy w tym momencie już lekceważyć. Jeżeli zaczniemy się Bogiem rozkoszować, jeżeli będziemy do tego dążyć i dążmy do tego, mówmy Mu o tym, Panie, chcę być bliżej Ciebie, chcę się Tobą rozkoszować. Dlaczego? Między innymi. Dlatego, że kiedy człowiek się rozkoszuje Panem, to Bóg spełnia pragnienia jego serca. I teraz bardzo często jest tak, że ludzie wierzący również, oni chcą, żeby Bóg spełniał pragnienia ich serca. Tylko, że nie bardzo chcą się rozkoszować Panem. A to jest warunek. Czyli Bóg będzie spełniał pragnienia Twojego serca, ale dlaczego? Dlatego, że pragnienia Twojego serca będą właściwe i zgodne z Jego wolą tylko wtedy, kiedy Ty się będziesz rozkoszować Panem, bo będziesz blisko Niego i On będzie przemieniał Twoje serce, moje serce, i będzie nam dawał pragnienia, bo one będą wychodzić od Niego, tak? Od Niego to wychodzi i do Niego wraca. On jest nie tylko we wszystkim pierwszy, ale On jest pierwszy i ostatni. I teraz, jeżeli my się zaczynamy, chcemy rozkoszować Panem, chcemy, szukamy tej Jego obecności, czyli szukajcie Pana. To jest właśnie o to chodzi, szukajcie Pana. Jeżeli to zrobimy, jeżeli będziemy tak do tego dążyć, to Pan Bóg będzie tak przemieniał nasze serca, że będą chciały tego, czego On chce, żeby chciały. I wtedy będą zgodne z Jego wolą i wtedy On będzie dawał nam to, czego pragnie, już pragnie dobrze nasze serce, a nie to, czego my cieleśnie chcemy i chcemy, żeby Bóg to wykonywał. Ale bez warunków. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, a On wszystko wykona. I znowu, to jest werset 5 i on jest napisany po 4. To znaczy, to jest właśnie kwestia relacji z Panem Bogiem. Jeżeli będzie ta relacja bliska, będziemy Mu powierzać swoją drogę
zaufamy Mu, czy w ogóle powinniśmy Mu powierzać swoją drogę i ufać? Łatwiej jest powierzać Mu i ufać, jeżeli ta relacja jest bliska. Bo my wiemy, że tak powinniśmy. My czytamy tak w Biblii. Tylko pytanie jest, na ile blisko jesteśmy z oblubieńcem. Na ile blisko chcemy z Nim być. Poddaj, potem dalej jest napisane, i wyniesie Twoją sprawiedliwość jak światłość, a Twoją prawość jak południe. I tutaj już mamy następne czynniki, które są do nas dodawane, dla nas, bo nie tylko rozkoszujemy się Panem, żeby i On spełnia pragnienie tego przemienionego serca, nie tylko widzimy, jak powierzamy swoją drogę i ufamy Mu, a On wszystko wykonuje. Przecież widzieliście i słyszeliście dzisiaj te świadectwa, tak? Bóg wykonuje wszystko, czasem nawet więcej niż to, o co Go prosimy. Ale jest coś jeszcze. Wyniesie Twoją sprawiedliwość jak światłość, a Twoją prawość jak południe. Czyli Bóg w związku z tym wszystkim On czegoś oczekuje. On oczekuje takiej przemiany, żeby człowiek nie tylko był sprawiedliwy w sensie usprawiedliwienia, czyli Bóg mówi, jesteś sprawiedliwy, bo ja Ci usprawiedliłem, bo uwierzyłeś. Uwierzyłeś. Ja Ci przydaję sprawiedliwość Pana Jezusa, Zbawiciela Twojego, tak? I teraz oprócz tej sprawiedliwości, którą mamy i ona nas chroni przed potępieniem, to jeszcze istnieje coś takiego jak to, że Bóg oczekuje od nas, że ponieważ daje nam wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności w poznaniu Jezusa Chrystusa, w związku z tym On oczekuje od nas prawego życia. Bo my już możemy, a kiedyś nie mogliśmy. I teraz stąd się właśnie w nowonarodzonym człowieku rodzi pragnienie prawego życia. Nienarodzeni też tak mają, tylko nie bardzo wiedzą, bo ich sumienie oskarża albo sumienie im to mówi, tylko nie bardzo wiedzą, jak to zrobić. Następna rzecz. Poddaj się Panu i oczekuj Go. I to jest trudne, dlatego że poddanie się Panu to jeszcze, ale oczekiwanie Go gorzej. To jest, czasem trwa długo. I dlatego, jeżeli na przykład chcemy się rozkoszować Panem, to bywa, że musimy na Niego poczekać. No i nie dziwmy się temu. Dlatego, że my bardzo łatwo nam mówić, że On jest Panem, że On jest Królem, że i tak dalej. To są wszystko słowa, które bez problemu wychodzą z naszych ust. Ale jak przyjdzie poczekać na audiencję, to już jest troszeczkę gorzej. Więc jeżeli przychodzimy przed tron łaski, to czekajmy, aż Pan odpowie. I czasem to oczekiwanie jest dla nas trudne, bo my byśmy chcieli wszystko szybko. Tak świat żyje, tak się przyzwyczailiśmy. Szybko, wszystko, Panie, już. Ale żeby oczekiwać skutecznie, to trzeba się Panu poddać. Czyli wszystko, co moje, musi być Tobie poddane. Musisz być właśnie we wszystkim pierwszy. Czyli ja przychodzę bez moich warunków. Oczekuję, poddaję Mu się i dopiero wtedy mogę oczekiwać, że On mnie przyjmie, że On zacznie przemieniać moje serce i spełniać pragnienia mojego serca, które będzie przemienione. Nie oburzaj się na tego, komu powodzi się dobrze, na człowieka, który spełnia złe zamiary. Zaprzestań gniewu, zaniechaj zapalczywości, nie zapalaj się gniewem do czynienia zła. Złoczyńcy bowiem będą wytępieni, a ci, którzy oczekują Pana, odziedziczą ziemię. Ci, którzy oczekują Pana, odziedziczą ziemię. Nie tylko ci, którzy kiedyś tam podnieśli rękę. Nie ci, którzy kiedyś tam wypowiedzieli formułkę. Oni oczekują Pana i to oczekują Go cały czas. Czyli pragną relacji, pragną społeczności, pragną Jego słowa, bo tak Jego słowo jest nam na szczęście dane, możemy je czytać. Ale Bóg również chce cały czas być z nami, być w Duchu Świętym, wieczerzać z nami, tak jak jest napisane. Właśnie w Słowie. Przyjdę i będę wieczerzał. Jeszcze chwila, a nie będzie niegodziwego, bo jego życie wisi na włosku. Spojrzysz na jego miejsce, a już go nie będzie. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i będą się rozkoszować obfitością pokoju. Niegodziwy knuje przeciwko sprawiedliwemu i zgrzyta na niego zębami, lecz Pan śmieje się z niego, bo widzi, że nadchodzi jego dzień. Mamy czasami taką sytuację właśnie, że mamy trudne chwile, niegodziwi się śmieją, jesteśmy uciskani i wtedy dobrze jest sobie przypomnieć jedną rzecz, że jest ktoś, kto jest Panem wszystkiego i on to, dla niego to jest w ogóle śmieszne, to co ten człowiek robi. Bo przychodzi dzień tego człowieka. Niegodziwi dobyli miecz i napinają swój łuk, aby powalić ubogiego i potrzebującego, aby zgładzić tych, którzy idą prawą drogą, lecz ich miecz przeszyje ich własne serca, a ich łuki będą złamane. Lepsza jest odrobina, którą ma sprawiedliwy, niż wielkie bogactwa wielu niegodziwych. Ramiona bowiem niegodziwych będą połamane, ale sprawiedliwych Pan podtrzymuje. Werset 18. Pan zna dni nienagannych. Ich dziedzictwo będzie trwać na wieki. Zobaczcie, że i 17, tak? 16, 17, 18 werset, on mówi o ludziach sprawiedliwych i nienagannych. Czyli to nie są ludzie, którzy wyłącznie zostali usprawiedliwieni i żyją byle jak, ale oni są sprawiedliwi i nienaganni. Czyli oni korzystają z tego, co im Bóg dał, po to, żeby robić, wykonywać, żyć w sposób godny upamiętania, czyli wydawać owoc, krótko mówiąc. I nie chodzi o to, że oni będą doskonali i dopiero wtedy Bóg się do nich przyzna. Chodzi o to, że oni to, co mają, to wykorzystują. Czyli Bóg dał mi wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, no to w takim razie ja chcę żyć pobożnie. Jeżeli powinienem o pewne rzeczy dbać, bo tak jest napisane również w drugim liście Piotra, no to powinienem to robić. I tam w drugim liście Piotra są takie straszne słowa, że jeżeli ktoś tego wszystkiego nie pomnaża, jeżeli on tego wszystkiego nie dba o to, co dostał, tego skarbu, który ma w środku, nie rozmnaża, nie rozwija, bo mocą Bożą to trzeba robić, to on w ogóle zapomniał, że został obmyty z wcześniejszych swoich grzechów. I to jest bardzo niebezpieczne. To jest początek drugiego listu Piotra, nie będę go cytował, ale możecie sobie zobaczyć. Czytamy dalej, psalm 37. W czasie nieszczęścia, 19 werset, 18 jeszcze może. Pan zna dni nienagannych, ich dziedzictwo będzie trwać na wieki. W czasie nieszczęścia nie doznają wstydu, a w dniach głodu będą nasyceni. Niegodziwi zaś wyginą, a wrogowie Pana znikną, jak tłuszcz barani, jak dym się rozwieją. Niegodziwy pożycza i nie zwraca, a sprawiedliwy lituje się i rozdaje. Błogosławieni przez Pana odziedziczą ziemię, a przeklęci przez Niego zostaną wytępieni. Pan kieruje krokami dobrego człowieka i jego droga mu się podoba. Choćby upadł, nie zostanie całkowicie powalony, bo Pan podtrzymuje go swoją ręką. No i to jest właśnie tak, że człowiek, który Bogu się podoba, który żyje, nawet tutaj tego dobrego to jest, widzę, w kursywą napisane, czyli akurat nie ma tutaj w tekście słowa dobrego. Ono bardziej wynika z kontekstu, czyli że Bogu się podobają ci, którzy żyją w taki sposób, jakiego On oczekuje. No i jeśli taki człowiek, to jest coś takiego, co niedawno rozmawialiśmy z jednym bratem, że istnieje coś takiego jak płynność finansowa, na przykład, nie? Płynność finansowa to jest wtedy, kiedy mamy na tyle środków, że w razie gwałtownego problemu finansowego nie zbankrutujemy. I jest coś takiego w naszym życiu duchowym, co można porównać do płynności finansowej. To znaczy, jeżeli my wykonujemy takie kroki, które Pan Bóg powiedział, żeby wykonywać, czyli jesteśmy Mu posłuszni, to posłuszeństwo owocuje tym, co w naszym życiu wzrasta. Bo wzrasta wiara, wzrasta ufność, owoc jest coraz większy i żyjemy tak, jak się to Bogu podoba. Przychodzi cios, przychodzi upadek, i wtedy taki człowiek, jeżeli droga podoba się Bogu jego droga, to ten człowiek, jeżeli upadnie, nie zostanie całkowicie powalony. Nie ma się o co martwić, bo Pan podtrzymuje go swoją ręką. Byłem młody i jestem już stary, lecz nie widziałem sprawiedliwego, który by był opuszczony, ani żeby jego potomstwo żebrało chleb. Każdego dnia lituje się i pożycza, a jego potomstwo jest błogosławione. Zobaczcie, ile tu jest o rozdawaniu, ile jest o tym, że tak powiem, jak to się mówi w świecie, że grabie od siebie są, a nie do siebie, tak? Odstąp od złego i czyń dobrze, a będziesz trwał na wieki. Pan bowiem miłuje prawość i nie opuszcza swoich świętych, strzeże ich na wieki, a potomstwo niegodziwych będzie wytępione. Sprawiedliwi odziedziczą ziemię i będą na niej mieszkać na wieki. Usta sprawiedliwego wypowiadają mądrość, a jego język mówi o sądzie. Czyli Bóg przydaje człowiekowi takiemu mądrości coraz więcej i jego usta będą mówić o czym? Będą ostrzegać tych, którzy są nieodrodzeni. Chodzicie po bardzo kruchym lodzie, a wasze życie wisi na włosku. Jeżeli nie zdajecie sobie z tego sprawy, to może przyjść taki moment, kiedy wy będziecie, naprawdę przeżyjecie jakąś katastrofę albo wylądujecie w szpitalu. I pamiętacie, czasem też jest tak, że ludzie na przykład wychodzą ze szpitala i mówią tak, przeżyli, operacja się udała, pacjent żyje i pacjent wychodzi ze szpitala i mówi, dostałem drugie życie. Tylko pytanie, jakie wnioski? Co on z tym robi? Bo on przed chwilą się przekonał, że jego życie wisi na włosku. I teraz co? Otrzymał drugie życie w sensie takim, że mu zostało przedłużone. Ale czy on ma jakieś przemyślenia na ten temat? I teraz jeżeli my rozmawiamy z ludźmi niewierzącymi, to siłą rzeczy będziemy mówić o sądzie. I zauważcie, że Duch Święty przekonuje świat o sprawiedliwości, o sądzie i o grzechu. A dzisiaj jest bardzo często tak, że mówi się Ewangelię i w taki sposób lukrowany, żeby o tym sądzie nie powiedzieć. Żeby nie powiedzieć człowiekowi i nie uświadomić mu na przykład, że jego życie wisi na włosku, a pod tym włoskiem, jak on spadnie, to czeka go sąd. Ludzie sobie z tego drwią oczywiście, tak? Ludzie są w tej chwili tak bezczelni, że oni nie wierzą ani w Boga, ani w żadne jego wartości. I oni sobie jawnie w tej chwili już naśmiewają się z Niego. I czasem trzeba taki moment przeżyć i zobaczyć, doświadczyć tego, jakie to jest przykre. Ale być może, jeżeli jedno słowo zostało wypowiedziane, jedno słowo, jedno zdanie, czy ty się Boga nie boisz? Kto wie, czy to jedno zdanie nie poruszyło w kimś ze słuchaczy, jeżeli było ich więcej, albo w tym samym człowieku. Coś, co będzie w nim tam żyć i kiedyś się obudzi. Prawo jego Boga jest w jego sercu, jego kroki się nie zachwieją. Kolejna rzecz. Jest napisane w Jeremiaszu w 31 rozdziale, że Bóg zawrze nowe przymierze z domem Izraela i z domem Judy i w ramach tego nowego przymierza prawo swoje wypisze na ich sercach. Czyli to jest ewidentne, że prawo człowieka odrodzone, prawo Boga jest wypisane w sercu, wyryte nawet w sercu człowieka odrodzonego. I między innymi dlatego, bo tak, Duch Święty w nim mieszka, Duch Święty jest święty, a ponieważ Duch Święty jest święty, więc on będzie reagował na wszystko, co jest nieświęte. To jest tajemnica tego, dlaczego tak reagujesz teraz. I my tak wszyscy reagujemy i oby tak dalej, bo to oznacza, że jest różnica. Jeśli nie ma różnicy, to się zastanówmy, o co chodzi. Czy my nie zasmucamy Ducha Świętego przypadkiem? Czy go nie gasimy? Bo jeżeli prawo jego Boga jest w jego sercu, ono będzie dla niego rozkoszą. Jest napisane pierwszy list Jana 5:3 bodajże, że jeżeli ktoś miłuje Boga, to objawem tej miłości jest co? Przestrzeganie przykazań. Dlaczego? Bo prawo jest w sercu tego człowieka. Ono już nie jest napisane gdzieś tam na zewnątrz, ono nie wisi nad nim, żeby go osądzać, oskarżać, potępiać, tylko ono jest w nim, bo on ma tym żyć. I to się Bogu podoba. I człowiek ma upodobanie w Słowie Bożym przecież. Ma upodobanie w przestrzeganiu przykazań, bo to jest objaw miłości. Prosta rzecz. I to jest Nowy Testament, a nie Stary. Bo to już jest w nas. I mamy również moc do wykonywania. Niegodziwy czyha na sprawiedliwego i szuka sposobności, aby go zabić, lecz Pan nie zostawi go w jego ręku i nie potępi, gdy będzie sądzony. Oczekuj Pana i strzeż jego drogi, a on cię wywyższy, abyś odziedziczył ziemię. Zobaczysz zatracenie niegodziwych. Oczekuj Pana i strzeż jego drogi. Mamy znowu powrót do tamtego. Oczekuj Pana, ale również strzeż jego drogi. Wiecie, na początku, jak czytamy Dzieje Apostolskie, to tam jest napisane, że pierwsi uczniowie to byli tak zwani zwolennicy drogi. I oni byli tak nazywani. Zanim jeszcze zostali nazwani chrześcijanami, to było powiedziane, że to są zwolennicy drogi. I jak czytamy, że Akwila i Pryscyla porozmawiali sobie z Żydem, czyli z Apollosem, tak? Żeby mu wyłożyć co dokładniej? Drogę pańską. Bo on jeszcze nie wiedział, co prawe, a co lewe, chociaż zakon znał. Więc to jest właśnie zwolennik drogi. To jest droga pańska i mamy tą drogą chodzić. I Pan naprawdę... gdzie to było?
34.
Strzec trzeba tej drogi. Trzeba tej drogi strzec. To znaczy ani na prawo, ani na lewo. I jeżeli się zaczynam gubić, to wracam do Boga, mówię: Panie, pokaż mi. Pokaż mi, bo się pogubiłem. Izajasz tak mówi, tak. I jeszcze mówi, że tą drogą, którą będziecie chodzić, tą prostą drogą, którą będziecie chodzić, to nawet nie zbłądzi, nawet głupi na niej nie zbłądzi. Nikt. Bo ona jest drogą dla prostaczków. Ponieważ Bóg prostaczków błogosławi i Bóg oświeca prostaczków. Również przez swoje słowo, przez to, co do nich mówi, na różne sposoby. Widziałem niegodziwego, bardzo wyniosłego i rozpierającego się jak zielone drzewo laurowe. Lecz przeminął i oto już go nie było. Szukałem go, ale nie mogłem go znaleźć. Takie trochę ironiczne to jest, ale bardzo prawdziwe, że jest i za chwilę go nie ma. A przed chwilą się rozpierał, przed chwilą był dumny, przed chwilą nie wiadomo, co o sobie myślał. Spójrz na nienagannego i przypatruj się prawemu, bo ten na końcu osiągnie pokój. I znowu mamy powrót do tego, że to nie jest tylko tak, że ty jesteś usprawiedliwiony, ty wierzysz, ty masz zbawienie, ty masz to zbawienie sprawować, tak? Sprawować to znaczy, ty masz żyć w sposób, który Bóg chce, żebyś żył. Bo co? Jeżeli się chcemy upodabniać do naszego Pana, to ten Pan żył w określony sposób. I to nie jest tak, że to jest teoria. To albo naśladujemy go, albo go nie naśladujemy. Albo jesteśmy uczniami, albo nie. Czyli albo idziemy tą drogą, albo nie. I albo się od niego uczymy, albo nie. A on mówi, żebyś iść z nim w jarzmie i po prostu patrzeć na niego i uczyć się od niego. Lecz przestępcy razem zginą, niegodziwi na końcu zostaną wytępieni. Zbawienie zaś sprawiedliwych pochodzi od Pana. On jest ich siłą w czasie utrapienia. Pan ich wspomoże i wyzwoli. Wyzwoli ich od niegodziwych i wybawi, bo w nim pokładają nadzieję. No i dobrze, to jest Stary Testament, tak? I chciałbym na koniec jeszcze dwa fragmenty z Nowego, żeby nie było, że to prawda jakieś tam starotestamentowe się tu głosi. Uczynki czy coś takiego. Tu się głosi łaskę, usprawiedliwienie, a następnie efekty usprawiedliwienia, które są naturalne dla człowieka odrodzonego. Czyli człowiek usprawiedliwiony, stworzony w Chrystusie, jest stworzony do dobrych uczynków, aby w nich chodzić. Efezjan 2:10. Pierwszy list do Tesaloniczan. 4. rozdział. Ponadto, bracia, prosimy was i zachęcamy przez Pana Jezusa, abyście według otrzymanego od nas pouczenia o tym, jak należy postępować i podobać się Bogu, coraz bardziej w tym obfitowali. Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boża. Wasze uświęcenie, żebyście powstrzymywali się od nierządu, aby każdy z was umiał utrzymać swoje naczynie w świętości i poszanowaniu. Nie w namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga. I aby nikt nie wykorzystywał i nie oszukiwał w żadnej sprawie swego brata, bo Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak wam to przedtem mówiliśmy i zaświadczaliśmy. Bóg bowiem nie powołał was do nieczystości, ale do świętości. A więc kto to odrzuca, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też dał Ducha swego świętego. To jest do Kościoła. To jest do odrodzonych ludzi. A o miłości braterskiej nie ma potrzeby wam pisać, bo sami zostaliście pouczeni przez Boga, aby się wzajemnie miłować. Czynicie to przecież względem wszystkich braci w całej Macedonii, ale zachęcamy was, bracia, żebyście coraz bardziej w nią obfitowali i gorliwie starali się żyć spokojnie, dbać o swoje sprawy i pracować własnymi rękami, jak wam nakazaliśmy. Abyście uczciwie postępowali wobec tych, którzy są na zewnątrz i w niczym nie mieli niedostatku. A nie chcę, bracia, abyście byli w niewiedzy, i tu jest już mowa o tym, co nas czeka, na co czekamy, przeczytam to jednak, którzy zasnęli, abyście nie smucili się jak inni, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z Nim. Bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi, potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowy. To jest błogosławiona nadzieja, na którą czekamy. To jest właśnie to, na co czeka oblubienica, która i albo chce żyć i być oblubieńcem, albo nie chce być. I albo oblubieniec jest nam bardzo, bardzo drogi, albo jest nam obojętny. To są wszystko bardzo ważne rzeczy. Jest jeszcze taki fragment z pierwszego listu Piotra, z trzeciego rozdziału, który właściwie też jest komentarzem, dlatego ja nic tam wiele nie dodaję. To jest taki komentarz jakby do tego psalmu albo rozwinięcie tego psalmu dla nas wszystkich. Dalej, tu jest w pierwszym Piotra, trzecim rozdziale napisane tak. Na koniec zaś, wszyscy bądźcie jednomyślni, współczujący, miłujący, braci, miłosierni, uprzejmi, nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, błogosławcie, gdyż wiecie, że do tego zostaliście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni dobre, niech powstrzyma język od zła, a usta od podstępnej mowy. Niech odwróci się od zła i czyni dobro, niech szuka pokoju i dąży do niego. Oczy Pana bowiem zwrócone są na sprawiedliwych, a jego uszy ku ich prośbom, lecz oblicze Pana przeciwko tym, którzy źle czynią. Kto wyrządzi wam zło, jeśli będziecie naśladowcami dobra? Ale jeśli nawet cierpicie dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie bójcie się ich gróźb, ani się ich nie lękajcie. Lecz Pana Boga uświęcajcie w waszych sercach i bądźcie zawsze gotowi udzielić odpowiedzi każdemu, kto domaga się od was uzasadnienia waszej nadziei, z łagodnością i bojaźnią. Miejcie czyste sumienie, aby za to, że mówią o was źle, jak o złoczyńcach, zostali zawstydzeni ci, którzy zniesławiają wasze dobre postępowanie w Chrystusie. I to jest, właściwie więcej dodawać nie trzeba. To jest wszystko to samo, co w tym psalmie. Usprawiedliwienie, łaska dana ku zbawieniu, ku przyjęciu zbawienia i ku temu, żeby wreszcie móc zaprzeć się siebie, starego człowieka pokonać, w grzechu swoim nie żyć, i żyć w świętości, bo wolą Bożą jest uświęcenie wasze. Czyli takie życie, żebyście naśladowali Pana. Po to nam dał to wszystko. Chce nas zbawić, chce nas rozwinąć. Chce, żebyśmy byli podobni do Niego i żebyśmy oczekiwali Go, aż przyjdzie po nas na obłokach. Amen.